sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Złap dystans z Międzynarodowym Centrum Kultury.
Tutaj się mieściła, czy mieści nadal legendarna restauracja Rio, lokal ze stripteasem. W filmie Wodzirej jest taka scena, gdzie Jerzy Kryszak gra właśnie takiego gwiazdora krakowskich dancingów lat 70. niejakiego Jana czy Jerzego Przybyłę, który występuje wspólnie z jakimiś siostrami Kern. Tutaj? Michał Wiśniewski, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Znajdujemy się w chyba najmłodszej kamienicy przy krakowskim rynku. W dawnym domu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Phoenix, austriackiej firmy, która w latach 20. postanowiła przebojem wkroczyć na rynek ubezpieczeń Krakowa. Inwestowała głównie w nieruchomości. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej wycofała się z Krakowa. Natomiast zasłynęła głównie z powodu tego domu, w którym teraz jesteśmy. Domu w narożu rynku i ulicy Świętego Jana. Dlaczego to jest najmłodszy budynek? Tak się złożyło, że w przededniu I wojny światowej w tym miejscu planowano budowę hotelu. Jeden z krakowskich ówczesnych przedsiębiorców jakimś przedziwnym zrządzeniem losu zdobył zezwolenie na wyburzenie aż 3 średniowiecznych kamienic. Tak się niestety złożyło, że niestety, że do wyburzenia doszło dosłownie na kilka miesięcy przed wybuchem I wojny światowej. Kiedy wybuchła wojna, plany budowy hotelu oczywiście przestały być aktualne, natomiast Kraków pozostał z dziurą w ziemi i z płotem przy rynku, który stał tutaj aż do 1928-1929 roku. Przez 14 lat przy rynku znajdowała się po prostu pusta działka, a za płotem było widać pozostałości średniowiecznych piwnic. Nowy inwestor, Towarzystwo Phoenix, postanowiło zaprosić do współpracy jednego z najbardziej znanych krakowskich architektów tego czasu, kierownika odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, Adolfa Szkobochusza. Szkobochusz w tym czasie był u szczytu swojej sławy, zaledwie rok wcześniej oddał do użytku komnaty w Zamku Królewskim. Był osobą niezwykle prominentną, był rektorem krakowskiej ASP, był blisko związany z ówczesnym trzonem życia politycznego Polski, szczególnie po przewrocie majowym. W trakcie I wojny światowej służył w Legionach, walczył na froncie i potem ci jego koledzy poszli do polityki, on z kolei został w Krakowie, zajmował się zabytkami i architekturą. Był bardzo aktywny, bardzo płodny. W latach 20. zasłynął jako twórca gmachu PKO przy ulicy Wielopole, wielu domów prywatnych, wielu budynków publicznych. Wawel był oczywiście tym najważniejszym jego projektem. Tutaj, przy Świętego Jana, zmagał się z władzami miasta przez kilka lat, nie mogąc zdobyć pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. To były takie lata, kiedy bardzo zmienia się architektura w Europie i w Polsce. To jest czas, kiedy kończy się historyzm, a zaczyna modernizm. I w ciągu tych kilku lat, między 28 a 30, 31 rokiem, Adolf Szkobochusz przygotowuje serię projektów, które pokazują nam, jak bardzo zmieniło się podejście do architektury. Jego pierwsze prace jeszcze zanurzone są w takim duchu Biedermeier, neobarok. Kolejne wersje coraz bardziej idą w stronę polskiego neorenesansu, takiego stylu narodowego. Natomiast ostatecznie do realizacji skierowano projekt, w którym architekt właściwie zrywa z dekoracją. Idzie w stronę architektury modernistycznej, postanawia wyeksponować duże przeszklenia, takie wykusze tworzące coś na kształt kolumn. Nad całością z kolei buduje taką rozbudowaną attykę górnej kondygnacji, attykę, od której dom przyjmie później nazwę pod kominami, a przynajmniej tak będzie nazywany. Budynek był jednym z ważniejszych osiągnięć w dorobku Adolfa Szkobochusza, natomiast był też powodem wielu jego późniejszych problemów. Jak wszystko w Krakowie, wzbudził ogromne kontrowersje.
Angelika Madura, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Pomijając wszystkie kontrowersje, o których mówiłeś, to był jeden z najbardziej modernistycznych budynków w tamtych czasach. To tutaj po raz pierwszy zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach mieszkalnych, a także to był pierwszy budynek, w którym zastosowano aluminiowe ramy okienne.
Dotychczas uwielbiany architekt, który odbudował Wawel, który zorganizował ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na rzecz Narodowego Sanktuarium, teraz został dosłownie zrzucony z postumentu. Zarzucano mu wiele, zarzucano mu jawne przeciwstawienie się temu, czym rynek krakowski jest. Rynek krakowski, gdzie wielu wydawało się, że architektura modernistyczna stać nie może i nie powinna. W latach 30. też warto zaznaczyć, związki Szkobochusza powoli słabną z Krakowem. W Krakowie wciąż mieszka, wciąż zajmuje się Wawelem, natomiast wykłada już w Warszawie. Historia związana z Feniksem była jednym z takich momentów przełomowych w jego życiu, osobistym i zawodowym. Ta niechęć do Feniksa ujawniła się ze zdwojoną siłą w trakcie wojny. Kiedy rynek główny został przemieniony na Adolf Hitlerplatz, Et Harte de Kunst, czyli sztuka zdegenerowana, miała zostać z przestrzeni rynku usunięta. No i takim najważniejszym gestem przeciwko modernizmowi w Krakowie była właśnie przebudowa Feniksa.
Na Postawkę Lech, Międzynarodowe Centrum Kultury. To jest tylko taka właściwie jedna opowieść o tym, że w latach 30. ten budynek był wykorzystywany do propagandy nazistowskiej. Pojawiały się broszury drukowane w Niemczech, które jakby miały za zadanie pokazać, że Polska i Polacy nie radzą sobie z zarządzaniem własnym krajem. I tam zestawiano jakby zdjęcia świeżo wybudowanego de facto Feniksa ze zdjęciami na przykład z centrum miasta czy z Kazimierza, gdzie jeszcze często brakowało, nie wiem, bruku. Były to takie zdjęcia też często pozowane, żebraków, biedaków. I kontrastowano to z Feniksem, no, który według propagandy nazistowskiej był sztuką zdegenerowaną, więc pokazywano, no proszę, z jednej strony budują takie koszmarne, nie wiadomo w ogóle po co, nowoczesne budynki, a z drugiej strony nie są w stanie zadbać o to, co mają, kraj się sypie. No to jest, to mówi samo za siebie.
Natomiast w polskiej propagandzie był niebotykiem. To słowo wówczas często było używane i też pojawiały się broszury i ulotki dotyczące tego, że Gdynia się buduje, Katowice rosną, Warszawa oczywiście jest dumą narodu polskiego, ale także w Krakowie przy rynku jesteśmy świadkami tego, jak Polska rośnie w siłę, idzie w stronę nowoczesności. Tu na podłodze widzimy Ewedel przy wejściu. Ewedel nas zaprasza. Mamy też motyw rycerza niosącego pakunek, chyba tabliczki czekolady. Tak więc nowoczesny branding, nowoczesny logotyp wkracza do Krakowa w latach 30., a wszystko to za sprawą architekta, który w tym czasie kojarzony był głównie z konserwacją zabytków i który przybył do Krakowa z daleka, Adolf Szyszko-Bohusz. Urodził się na pograniczu dzisiejszej Estonii i Rosji, w Narwie. Wykształcił i wychował, dorastał w Petersburgu. Z tym miastem związany był przez długą część swojego życia. Natomiast kończąc studia, był już bardzo blisko związany z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie. Prowadził dla niej, dla tutejszej komisji historii sztuki, prowadził takie prace z zakresu inwentaryzacji zabytków polskich na terenie zaboru rosyjskiego. I tym tropem trafił do Krakowa. Na tutejszy rynek budowlany wkroczył przebojem. Bardzo szybko zaczął zdobywać coraz większe i coraz znaczniejsze zlecenia. Jeszcze przed wojną zdążył się przeprowadzić do Lwowa, gdzie został profesorem na tamtejszej Politechnice. Paradoksalnie I wojna światowa sprawiła, że do Krakowa wrócił i z tym miastem związał się na resztę swojego życia. A teraz znajdujemy się w sklepie Wedla, w salonie Wedla, firmy, która no, odniosła w okresie międzywojennym taki amerykański wręcz sukces. Przede wszystkim zajmowała się słodyczami, produkcją i dystrybucją. Miała swoje sklepy, salony w najważniejszych miastach. Wedel był także inwestorem budowlanym. Stał za ustawą Wedla, tak zwaną ustawą Wedla, a więc ustawą, która pozwalała na odliczanie od opodatkowania pieniędzy wydatkowanych na inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe. To była jedna z takich desperackich prób nakręcenia rynku nieruchomości w okresie wielkiego kryzysu. Efekty tej ustawy przyszły pod koniec lat 30., kiedy w całej Polsce, może nie w całej, ale w dużych miastach w Polsce obserwujemy realny boom budowlany i to jest czas powstawania ogromnej ilości nowych, przede wszystkim kamienic, często bardzo bogato dekorowanych. Tak więc historia Wedla jest zapisana w historii architektury Krakowa, tymi dekoracjami w Feniksie, ale zapisana także jest w historii architektury polskiej właśnie za sprawą tej ustawy.
Dekoracje budynku wpisywały się w nurt architektury awangardowej, która z jednej strony operowała bardzo prostymi formami, elewacje pozbawione ornamentu, pozbawione dekoracji, ale z drugiej strony wykorzystanie materiałów i ich jakby naturalnego, można powiedzieć, piękna i naturalnej tej wzorzystości do tego, żeby dekorować tą architekturę. Tak więc to, co tu widzimy, czyli marmurowe okładziny z takim pięknym czerwonym odcieniem, wijącymi się wzorami marmuru, no jakby samo w sobie stanowiło, można powiedzieć, ornament, dekorację. No i takie właśnie drobne elementy jak zegar, poręcze, balustrady, to były te rzeczy, które dekorują. Rzeźba, którą widzimy, jest dodana później.
Rzeźba Karola Muszkieta, przedstawiająca Felicjany.
To jest też ważne, jakby, że ta architektura bardzo mocno unikała wszelkiej właśnie figuratywności i takiej dosłowności w dekoracji, więc jakby ona właśnie jest tym wtrętem, który miał trochę tak zmiękczać te modernistyczne, awangardowe rysy.
Pracujący dla Niemców inżynier Georg Stahl dokonał przebudowy części frontowej, zdjął te kominy dotychczas zdobiące fasadę, dokleił do niej także coś na kształt pilastrów budujących taki charakter budynku właśnie neobarokowego, gdzieś tam zanurzonego jeszcze w XIX-wiecznym sposobie myślenia o architekturze. To, od czego zaczynał Szyszko-Bohusz, wróciło w pewien sposób, ale w zupełnie innym kontekście politycznym. Po II wojnie światowej nikt nie myślał o tym, żeby przywracać budynek do stanu sprzed wojny. To jest czas, kiedy w Polsce głównie odbudowywano, a nie myślano o tym, że coś, co przekształcili Niemcy, teraz trzeba odwracać czy z tym wracać do wcześniejszego stanu. Tą przedziwną drogą Dom Feniksa przetrwał w swoim stanie ukształtowanym właśnie w okresie wojny, pozostając takim memento i taką smutną pamiątką po czasach, kiedy nad Krakowem wisiały flagi ze swastykami. Feniks to nie tylko Adolf Szyszko-Bohusz i modernizm, Feniks to także Rio, legendarny lokal znajdujący się na pierwszym piętrze, właściwie taka jaskinia nocnego życia miasta Krakowa czasów minionych, lokal ze striptizem, lokal z dancingiem, lokal w pewien sposób też mityczny, o którym różne historie krążyły, krążą i pewnie jeszcze krążyć będą.
Jest takie miejsce w Krakowie, można powiedzieć, owiane legendą nieco właśnie tego, o czym Michał wspominał, tego nocnego życia cekinów, luksusu właśnie na miarę naszych możliwości.
Uśmiechamy się, ponieważ Rio odnalazło się w nowej rzeczywistości po roku 89, będąc taką przystanią dla może nie najmłodszych mieszkańców Krakowa, ale dla osób, które się świetnie odnajdywały właśnie w tej estetyce, w tej muzyce, w tym nastroju i do pewnego stopnia ten budynek dzisiaj może nas przenieść nie tylko do okresu międzywojnia, ale także do okresu już po II wojnie światowej.
W sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.